między niebem a ziemią.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Przed nami nadal 10 dni Adwentu. Jeszcze zatem nic straconego, ten czas można bardzo dobrze wykorzystać. W audycji dziś właśnie o ostatkach adwentowych, między innymi o pięknych pieśniach adwentowych i to z perspektywy człowieka, który wykonuje je na co dzień. Będzie także odniesienie do świętego Mikołaja, ale w bardzo specyficznej, historycznej perspektywie. W miniony piątek natomiast swoją premierę miał film, który powstał w Poznaniu i jest poświęcony charyzmatycznej, ale i równie kontrowersyjnej postaci arcybiskupa Lefebvre'a. W tej godzinie rozmowa z jego twórcami. Między niebem a ziemią zapraszam.
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim innym. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony. Za to, że jesteś, że uciekamy od Ciebie do Ciebie, od Ciebie do Ciebie. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie. Za to, że to, czego poją
wigilijnego dzieła pomocy dzieciom można cały czas nabywać w wielkopolskich parafiach. Przypominam, to akcja Caritas, która w ten sposób zbiera pieniądze na akcje pomocowe. W tym roku tylko w archidiecezji gnieźnieńskiej przygotowano 50 tysięcy świec. O znaczeniu tego symbolu i innych akcjach pomocowych organizowanych przed świętami przez Caritas Rafał Muniak.
To już tradycja, że pierwszą świecę wigilijnego dzieła pomocy dzieciom zapalił w gnieźnieńskiej katedrze u progu Adwentu gnieźnieński metropolita i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
To już po raz kolejny właśnie w Adwencie wigilijne dzieło pomocy dzieciom, które jest też dziełem ekumenicznym.
Mówi prymas Polski arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak.
Nie tylko dotyczy kościoła katolickiego, ale także kościoła ewangelickiego i prawosławnego. Pozwala w ten sposób nie tylko na dobre przeżycie świąt Bożego Narodzenia, czyli również wokół tego znaku i symbolu, jakim jest zapalona świeca na stole wigilijnym, ale jednocześnie poprzez zakup tej świecy pozwala też na to, że możemy wspierać zwłaszcza dzieci, te, które potrzebują pomocy na obozach letnich czy na różnych wyjazdach. Jest to rzeczywiście dobrze spożytkowany grosz, który dajemy.
W tym roku gnieźnieńska Caritas również przygotowała do rozprowadzenia w parafiach kilkadziesiąt tysięcy świec, mówi dyrektor Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Marcin Andrzejewski.
W tym roku przygotowaliśmy 50 tysięcy takich świec. Duże, małe, rozmaite, w zależności od zapotrzebowania takie zawsze przygotowujemy. Mamy duże świece w walce, małe świece w walce, piramidki, okrągłe kule z motywami religijnymi, bardziej świeckimi, także no, można je wykorzystać także jako gift, gdzieś, jako prezent dla najbliższych. Od ponad przeszło trzech dekad tak naprawdę Caritas w Polsce włącza się w to dzieło. Caritas w Polsce i Caritas diecezjalne, Caritas Polska koordynujemy te akcje. Tak naprawdę już przeszło 51 milionów świec zostało rozdystrybuowanych w całej Polsce.
Gdzie one mogą stać na przykład?
Przede wszystkim na stole wigilijnym. Tu chodzi też o to, żeby łączyć się duchowo ze wszystkimi, którzy tego światła może na co dzień nie mają, a chcemy w ten sposób jakby jednoczyć się z nimi duchowo. Więc na stole wigilijnym jak najbardziej ta świeca będzie nam przypominać, że wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą i przez taki zakup świecy też wspieramy po prostu najbardziej potrzebujących, a taki gest życzliwości, gest wsparcia też ma być takim wiarygodnym świadectwem Kościoła.
Dochód z tych świec na co chcecie przeznaczyć?
No, w głównej mierze jest przeznaczony dla placówek, które są prowadzone dla dzieci. W całej Polsce jest takich placówek prowadzonych przez Caritas w Polsce przeszło 500.
A w diecezji gnieźnieńskiej?
U nas w diecezji też jest kilka takich placówek. Mamy domy dziecka, w Kołdrąbiu dwa świetlice środowiskowe, w Chodzieży do matki dziecka, więc jakby wsparcie po prostu dla dzieci, które mogą wtedy korzystać z tych dobrodziejstw. Będzie to wsparcie wypoczynku letniego, całoroczne wsparcie wyżywienia, różne akcje. Tak jak dzisiaj chociażby mamy też w przedszkolu akcję mikołajkową, więc takie wsparcie w postaci prezentów. No wszelkie takie akcje, które mogą wesprzeć działanie dzieci, zwłaszcza tych najuboższych. Programy stypendialne również, dwa skrzydła, to jest taki też dosyć sztampowy program, w który się włączamy jako archidiecezja.
Wigilijne dzieło pomocy dzieciom to nie jedyna przedświąteczna akcja Caritas. W sklepach przed świętami odbywały się zbiórki żywności. W jednej z placówek spotkałem wolontariuszy. Co ludzie wkładają do koszyka?
Różne rzeczy, na przykład biały cukier, konserwy. Jestem od rękawczek. Mamy tu też makaron, różne słodkości, jeżyki.
Właśnie widzę jakieś ciastka, też słodycze, tak?
Tak, też są. Też ludzie wkładają mak. Wszystkie rzeczy ogólnie suche, które mają długi termin ważności.
Czyli makarony, różne takie rzeczy, które się nie psują szybko, tak?
Tak, które się szybko nie psują.
Co, musicie ludziom dużo tłumaczyć, na czym polega ta akcja, czy sami podchodzą, jak to wygląda?
Nie, no raczej musimy zaczepiać, żeby wyręczyć im te ulotki, żeby widzieli.
Aha, no właśnie widzę, że macie ulotki, tak, ze
tak,
sobą?
Tak, mamy ulotki.
Rozdajecie te ulotki komu?
Ludziom wszystkim, którzy wchodzą i wychodzą.
To działa, ten system działa, tak?
Tak, działa, dziękuję.
Dobrze. Pan się opiekuje tą grupą wolontariuszy tutaj, tak?
Piechocki Maciej, pedagog specjalny. Jesteśmy podzieleni na mniejsze grupy. Każda grupa jest w danym sklepie od 2 do 3-4 godzin i tam kwestuje na rzecz osób w kryzysie bezdomności, osób, które gdzieś samotnie spędzają święta, które nie są w stanie kupić sobie tych podstawowych produktów, żeby godnie tą Wigilię spędzić wśród najbliższych. Jest to akcja, która rok do roku pojawia się w tych sklepach wybranych, zarówno na święta wielkanocne, jak i Wigilię. Za każdym razem, jeżeli możemy, to staramy się być, żeby też wnieść coś od siebie i też pomóc tym osobom.
I co, warto uczyć już młodzież tego wolontariatu?
Oczywiście. Osoby te młode, mówiąc kolokwialnie, same garną się do tej pomocy. Chętnie przychodzą, wspierają, obserwują, zagadują, zachęcają do zakupu czegokolwiek. I też jesteśmy dumni z tych młodych ludzi, że chętnie wzięli udział, zadeklarowali się i cieszą się, że mogą w jakiś sposób też pomóc innym osobom.
Wigilijne dzieło pomocy dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w Polsce w 1994 roku. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz prawosławnym ośrodkiem miłosierdzia Eleos.
Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd.
Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi. Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd.
Od wieków muzyka i pieśni stanowią integralną część nabożeństw. Niektóre stare pieśni wciąż śpiewamy, na przykład ta do słów Jana Kochanowskiego: Czegóż chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Wiele z nich ma jeszcze dawniejszy, średniowieczny rodowód. Dziś przypomnijmy dostojne pieśni adwentowe. Usłyszeć je możemy w kościele Matki Bożej Pocieszenia na poznańskich Podolanach, gdzie organistą jest Piotr Orliński. Bardzo lubi go słuchać Grażyna Wrońska.
Matko Boga Najwyższego, Panienko, bądź pozdrowiona, furta rajska otworzona. O, taniałaś pozdrowiona, gdyś poczęła w sobie Pana. Imię Matki nasze Jewy odmieniaj ku pokojowi. Rozwiąż związki zadłużonym, przynieś światło zaślepionym. Odmień, co złe z naszej strony, nie wypuszczaj nas obrony. I żeś, Matko, niech poznamy, gdy się więc modlisz za nami. Niechaj Cię Syn Twój wysłucha, ku nam grzesznym skłoni ucha.
Jaka to pieśń, z którego wieku brzmi tak pięknie, staroświecko?
To jest pieśń śpiewniku siedleckiego, pochodzi z XVII wieku, jest to melodia staniątecka, tak tutaj jest opisana.
To są pieśni mało znane, a wspaniałe. Skąd u Pana taka chęć, żeby przedstawiać najpiękniejsze i najstarsze zabytki pieśni kościelnych?
Kluczem do wybierania pieśni nie jest wcale to, czy one są nowe, czy stare, bo jestem kompozytorem, więc jakby współczesność jest mi droga, że tak się wyrażę, ale też jestem klasycznie wykształcony, więc doceniam też kunszt po prostu ubiegłych wieków. I te pieśni rzeczywiście są piękne, dobrze skonstruowane, także też chętnie je gram. Wiele z tych starszych pieśni jest zamieszczonych właśnie w tym zbiorze Siedleckiego, w śpiewnikach Siedleckiego. Natomiast mimo wszystko takim pierwszym kluczem po prostu do wyboru pieśni jest jednak treść liturgii, czyli szukam takich pieśni, które akurat będą podkreślać teksty, które są w liturgii słowa, które są w antyfonach, które są w modlitwach czytanych przez księdza.
Akurat te pieśni, które Pan proponuje, nie są tak często wykonywane w kościołach i to jest, uważam, bardzo piękny rys Pana działalności, że Pan tę wspaniałą dziedzinę dawnej muzyki i dawnych pięknych słów prezentuje.
No nie wiem, jak bywałem w różnych kościołach, bo organistą jestem od niedawna właściwie, tak jestem od 3-4 lat, tak na stałe. Także bywałem w różnych kościołach i wydaje mi się, że też były śpiewane. No nie wiem, może niektóre są trochę bardziej wymagające, na przykład ta, którą zagrałem, Gwiazdo Morza Głębokiego. Ona jest, można powiedzieć, takim metrum nieregularnym, który może być jakimś problemem dla niewykształconych organistów. Ta harmonika jest trochę inna niż klasyczna, czy nawet rozrywkowa, więc to może być jakaś bariera faktycznie. Tutaj czasami parafianie do mnie przychodzą, różne są głosy, bo niektórzy mówią, że ale wspaniale, że Pan zagrał z Teze pieśni, nie? Albo właśnie ktoś mówił, że faktycznie super, że Pan wyciąga takie dawne pieśni, bo one faktycznie coś co do treści są już poza muzycznej, są faktycznie takie często wzruszające wręcz, głębokie, teologiczne. Także różne są głosy. Niektórzy mówią właśnie, że Pan gra takie rzadko śpiewane pieśni, że my ich nie znamy.
Ale czy zdarzają się takie głosy, które Pana chwalą za to, że Pan sięga do tego skarbca dawnej muzyki?
Tak, właściwie przeważnie tak jest. Zdarzało mi się też tak, że ktoś mówił, że dobrze, że mieszam też te pieśni, że podoba mu się, że wydobywam właśnie te stare, a też gram nowe.
A skąd u Pana taka chęć, żeby żeby sięgać właśnie po te skarby? Czy miał pan mistrzów, którzy na to zwracali uwagę, czy tak pan sam z siebie sięga do tych dawnych pieśni?
Raczej sam z siebie, jak pani to określiła, myślę, że tak bym powiedział. Nie wiem też, może całe moje wykształcenie wieloletnie, bywanie w różnych środowiskach właśnie muzyki współczesnej, muzyki dawnej, nagromadziłem w sobie bardzo wiele i teraz jakby z tego skarbca, można powiedzieć, też korzystam, takiego osobistego. Mówię jednak, głównie kieruję się tym, żeby podkreślić liturgię, to, co Kościół w danym dniu chce przekazać.
Śpiewnik jest, powiedziałabym, pokaźny.
Tak, on jest dość obszerny. Tutaj są pieśni na różne okresy. Zaczyna się Adwentem, później Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. Są pieśni tak zwane przygodne, i nowsze pieśni, czasami starsze. Natomiast z tych adwentowych tutaj rzeczywiście wiele jest takich, które pochodzą z ubiegłych wieków. Właśnie zaraz otworzę. O, na przykład też jej nie znałem kiedyś i stosunkowo niedawno zacząłem grać tam pewnie z 3 lata temu. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali są otchłani. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoków wstąpi sprawiedliwy. No i dalsze zwrotki, że błąkał się człowiek wśród okropnej nocy, bolał i nikt go nie wspomógł w tej niemocy, dopóki nie przyszła z judzkiej krainy dziewica wybrana, prawda? Na przykład tę pieśń grałem teraz 8, jak była uroczystość niepokalanego poczęcia, że ona pokorą Boga ściągnęła na ziemię, że ten Pan Bóg nie jest jakąś naszą zasługą ściągniony, jak tu jest napisane, tylko że miłość sama wiodła go w ziemskie strony, prawda? Także to jest taka pieśń, która nie jest tylko co do treści jakąś taką miłą opowiastką, jakąś tkliwą, tylko rzeczywiście jest w tym głębia. No tutaj jest na przykład taka pieśń z XVI wieku. Hej now wszyscy zaśpiewajmy, cześć i chwałę Panu dajmy, nabożnie k Niemu wołajmy. Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności, rozpędź piekielne ciemności.
Grał i śpiewał Piotr Orliński z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu.
Thank you.
kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Ujściu od minionej soboty ponownie stał się sanktuarium przelania najdroższej krwi Pana Jezusa. Funkcję tę pełnił do czasów II wojny światowej i był wówczas celem wielotysięcznych pielgrzymek. W czasie wojny Niemcy zniszczyli uchodzącą za jedną z najpiękniejszych w Europie ujską Kalwarię, a po roku 1945 pamięć o tamtejszym sanktuarium stopniowo zanikała. Teraz przywraca ją powołany 3 lata temu proboszcz ksiądz Bogdan Spychaj, który przez przypadek w parafialnym skarbcu odkrył relikwiarz z fragmentami Krzyża Świętego. W Ujściu rozmawiał z nim Marek Wolski.
Jakie są najważniejsze motywy historyczne i duchowe, które skłoniły parafię do podjęcia starań o ustanowienie tutaj właśnie sanktuarium przelania najdroższej krwi Chrystusa?
W sumie jest to jakby odnowienie tego, co już było, ale historia ostatnich 70 lat wymazała poprzez różne wydarzenia to miejsce ze szlaku sanktuariów pańskich w Europie i w Polsce, chociaż w pamięci i gdzieś tam w periodykach, w internecie można odnaleźć, że to sanktuarium było i jest. Z tym, że w tym wymiarze takim, można powiedzieć, tutaj regionalnym zostało to wygaszone.
A jak to się stało, że ksiądz ponownie wrócił właśnie do tego tematu, do odnowienia znaczenia sanktuarium?
Właściwie takie pierwsze myślenie o tym nastąpiło, kiedy na jednym z odpustów w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Zranionej Miłości w Skrzatuszu tytułowano mnie: o, witamy kustosza z Ujścia. No to mnie bardzo tak zdziwiło, mówię, ja jestem tylko proboszczem z parafii w Ujściu. Nie, to jest sanktuarium. No i to był taki przyczynek sięgania tutaj do archiwów parafialnych. Po roku mojej obecności tutaj, po objęciu parafii, w sejfie odnalazłem, czy nie widziałem dotychczas, dziwny przedmiot, który był zabezpieczony specjalnym płótnem. No i pytam się kościelnego, co to jest. No to jest srebrny relikwiarz. No i wtedy słowo do słowa okazuje się, że to jest srebrny relikwiarz podarowany przez papieża Piusa, w którym znajduje się autentyczna cząstka krzyża Pana Jezusa. No i to skłoniło mnie, żeby bardziej jeszcze poszperać w archiwum, gdzie odnalazłem dokumenty podpisane przez ówczesnego papieża, jak również kongregację do spraw kultu. Tu są oryginalne woskowe pieczęcie, podpisy różnych przedstawicieli z dekasterii do spraw kultu. I te dokumenty znajdują się tu w archiwum w oryginale.
Dodajmy trochę chronologii w tej wypowiedzi. Jak to się wydarzyło, że ten relikwiarz tutaj w ogóle w Ujściu się pojawił? Kto do tego doprowadził?
Ten relikwiarz otrzymał osobiście ksiądz Franciszek Rękawic, czyli budowniczy kościoła tej Kalwarii, jako dar od papieża, no bo to też jeszcze taka historia jest związana z budową tego kościoła obecnego, który był budowany 2 lata. I na tamte czasy, zresztą te czasy dzisiejsze też chyba nie pozwoliłyby w tak krótkim czasie tak monumentalne dzieło wybudować.
Zaryzykuję twierdzenie, że przetarg trwałby dłużej.
Dokładnie. I to rozniosło się takim szerokim echem i prawdopodobnie dotarło też do Watykanu. Później ruszyła jeszcze budowa tej Kalwarii. I jako że ksiądz Rękawic starał się właśnie o odpusty dla tego miejsca, no i z tym związana procedura doprowadziła, że otrzymał też dla sanktuarium ujskiego ten srebrny relikwia z cząstką Krzyża Świętego. No i to spowodowało niesamowity na tamte czasy ruch pielgrzymkowy. No jak w kronikach parafialnych czytamy, został ustanowiony odpust na pierwszą niedzielę lipca. I na ten odpust pielgrzymowali tutaj pielgrzymi z całej Wielkopolski. No jak możemy czytać w kronikach, gromadziło się 30-40 tysięcy pielgrzymów. Te odpusty spowodowały, że to miejsce zaczęło jakoś ewoluować do rangi szczególnego miejsca tu dla Polaków.
Odnajduje ksiądz ten relikwiarz, dzwoni do diecezji, do Gniezna. i jaka reakcja jest księdza zwierzchników, gdy się o tym dowiedzieli, jak wyglądała sama procedura ponownego nadania właśnie kościołowi w Ujściu rangi sanktuarium.
Trzeba wrócić troszeczkę wcześniej. 15 lat pracowałem niedaleko stąd, za Chodzieżą, parafia Wyszyny. Tam też miałem możliwość jakby uczestniczyć w odbudowie tej parafii, konsekrować dwa kościoły, odbudować je właściwie po kapitalnych remontach. I kiedy zapadła decyzja i ksiądz prymas skierował mnie tutaj dekretem do Ujścia, się zastanawiałem, co ja mam tutaj robić, w jaki sposób podjąć tę pracę duszpasterską. I właśnie ten moment odnalezienia tego relikwiarza automatycznie dał mi odpowiedź: słuchaj, musisz przywrócić tutaj wielkość tego miejsca poprzez ten tytuł sanktuarium. I dlatego wziąłem ten relikwiarz, udałem się do Gniezna. Oczywiście ksiądz prymas pozwolił jakby rozpocząć tę procedurę gromadzenia dokumentów, przedstawienia to w kurii specjalnemu delegatowi, który analizował całą dokumentację, przedstawił księdzu prymasowi i ksiądz prymas wydał decyzję pozytywną.
Czy ten relikwiarz właśnie będzie w jakiś sposób szczególny wyeksponowany?
Tak, jest specjalnie przygotowana kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa i w tej kaplicy, zabezpieczonej takiej gablocie i szybą pancerną i monitoring, żeby te standardy bezpieczeństwa były zapewnione, i ona będzie, ta relikwia, udostępniona przez cały dzień do tego, aby tam można było wejść, pomodlić się, zobaczyć, zrobić zdjęcie. Także zapraszam wszystkich pielgrzymów. Przez 7 dni w tygodniu nasz kościół zawsze jest w ciągu dnia otwarty, udostępniony dla wszystkich chcących wejść, pomodlić się, zwiedzić.
6 grudnia w święto patrona kościoła w Ujściu, świętego Mikołaja, mszę świętą odprawił prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak, który odczytał dekret o ponownym ustanowieniu w Ujściu sanktuarium. W czasie mszy po raz pierwszy po 2-letnim remoncie zabrzmiały także koncertowe organy ujskiego kościoła. arcybiskup Lefebvre. Dlaczego? To najnowszy fabularyzowany dokument Anny Kretschmar i Antoniego Wojtkowiaka, poświęcony jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci we współczesnej historii Kościoła katolickiego. Film ukazuje drogę arcybiskupa Lefebvre'a od misjonarza i uczestnika Soboru Watykańskiego II, założyciela Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, po duchownego, który sprzeciwił się reformom, wywołując jeden z najpoważniejszych kryzysów w Kościele XX wieku. Ta opowieść może stać się punktem wyjścia do rozmowy o współczesnym katolicyzmie i sporach, które nadal dzielą wiernych. Z twórcami filmu rozmawiała Joanna Divina.
Jesteśmy już po premierze filmu, który jest pierwszym obrazem w Polsce, filmu dokumentalnego, fabularyzowanego o arcybiskupie Lefebvre. Postać kontrowersyjna.
Poznaliśmy bliżej środowiska tradycyjne, a z nich najprężniejsze jest bractwo, które założył właśnie arcybiskup Lefebvre. Dlatego zaczęliśmy się im bliżej przyglądać. No i postanowiliśmy zrobić jakiś film. Film jest dosyć długi, bo ma 2 godziny, kilka minut, ale i tak treści tam zawarte nie odpowiadają pewnie na wszystkie pytania. Staraliśmy się, żeby to, co najważniejsze, owszem, było. Natomiast mamy w planie na przyszłość stworzyć serial, więc będzie kilka odcinków, gdzie rozwijamy temat. A w dobie licznych podziałów i dyskusji wewnątrz wspólnoty katolickiej film prowokuje pytania właśnie, bo tam już w samym tytule jest to dlaczego i szukamy odpowiedzi, szukamy prawdy, chodzimy w polemikę, tam wypowiadają się różne osoby z różnych stron, to nie jest tylko środowisko bractwa, aczkolwiek jest tam tego głosu najwięcej, ale są też środowiska modernistyczne, posoborowe czy inni tradycjonaliści się wypowiadają i właśnie pytania aktualne również dziś tam są zadawane. Czym jest tradycja, posłuszeństwo, jedność, prawda? I właśnie nasz film Arcybiskup Lefebvre, dlaczego, to nie tylko dokument o przeszłości, ale i też zaproszenie do rozmowy o wierze, prawdzie, sumieniu i odwadze bycia wiernym swoim przekonaniom. To film, który nie zostawia obojętnym, bo dotyka spraw najgłębszych. To opowieść o wierze, odwadze i wierności tradycji właśnie w czasach gwałtownych przemian po Soborze Watykańskim II.
Zbiegają się 3 terminy teraz, 3 rocznice. Mamy koniec Soboru. Mamy 120-lecie urodzin tego człowieka. I no, ten film powstaje też w tej okoliczności, w tym ramie czasowym. Ale wróćmy do początku. O co poszło? Jest Sobór Watykański II. Ponad 200 biskupów i arcybiskupów mówi, żeby tą drogą Sobór się tak szeroko nie otwierał Kościół na świat. Chciał tą drogę, która przez wieki była kontynuowana, żeby nie poszła tak rewolucyjnie, ewolucyjnie. I wśród tych osób był arcybiskup Lefebvre. I on powiedział, że ten Kościół tą drogą może pójść na manowce. Po Soborze były zmiany wszystkiego, liturgii, szat, nauczania, wszystkiego. I ten człowiek przez całe swoje życie właściwie był misjonarzem, ale pod koniec, kiedy przyszedł na emeryturę, nie chciał zakładać żadnego bractwa. Chciał spokojnie sobie tam żyć. Po 60 przyszli do niego seminarzyści i mówi: proszę ojca, zrób z nami coś, żebyśmy mogli dalej kontynuować tą drogę. I tak powstało bractwo. Nie było łatwo. On właściwie w tym okresie szedł w jakiś sposób pod prąd. To staramy się w filmie wyjaśniać.
Dobrze, no to w takim razie, co było najtrudniejszym wyborem dla państwa tworzących ten film podczas opowiadania historii arcybiskupa?
Chcieliśmy pokazać jego życie, więc w scenach fabularyzowanych też jest jego dzieciństwo i później dalsze etapy życia. To, co najważniejsze, staraliśmy się wyłuskać później już z jego działalności jako duchownego, jako arcybiskupa, właśnie tą obronę tradycji katolickiej, bo przeciwstawiał się wielu zmianom posoborowym i to staraliśmy się wyłuskać. I też druga strona, czyli wypowiadają się księża i osoby świeckie z tego kościoła już posoborowego, wchodząc w polemikę właśnie z arcybiskupem, z tradycjonalistami. I chcemy, żeby widz po obejrzeniu tego materiału sam wyciągnął wnioski, a być może dalej zaczął sam poszukiwać.
Dlaczego postać arcybiskupa Lefebvre'a, pomimo upływu tylu już lat, potrafi nadal dzielić Kościół i środowiska związane z Kościołem?
No dlatego, że te tematy modernistyczne po Soborze bardzo się zakorzeniło. No i stoi w sprzeczności z niektórym nauczaniem Kościoła przed Soborem Watykańskim II, czy też zmiana liturgii, bo przecież nie tylko o zmianę liturgii chodzi, ale też właśnie o to nauczanie. No więc tutaj jest taki zgrzyt.
Tu nie padło to, że popadł w komunikę, tylko dlatego, że wyświęcił 4 biskupów. Nie dlatego, że miał taki kaprys, tylko dlatego, że wiedział, że jest chory, że za 3 lata odejdzie
i były różne oczywiście rozmowy, pretraktacje, ustalenia z Watykanem. To trwało miesiącami, albo będzie we wrześniu, albo w październiku, albo w grudniu. W końcu powiedział i była propozycja, że będzie jeden biskup, ale to jeszcze z Watykanu. On powiedział nie, będzie czterech i to jeszcze moich. I tak jest rzeczywiście. Zostało dzisiaj dwóch biskupów, z których oczywiście zdjęto ekskomunikę, już jest wszystko okej, odszedł arcybiskup w ekskomunice, zaciągając na siebie z uwagi na nieposłuszeństwo. Ale w tym filmie też wyjaśniamy, że on nie pierwszy i nie ostatni, który w stanie wyższej konieczności podjął takie decyzje. Było parę takich przypadków, że w sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, takie decyzje są nawet konieczne i nawet wskazane.
I wtedy ekskomuniki nie było, tak? Więc tutaj my pokazujemy też te przykłady, robimy takie porównania w tym filmie. Bo też ważne, żeby dopowiedzieć, że papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z żyjących biskupów i później papież Franciszek, chociaż wydaje się, że był taki bardzo postępowy, modernistyczny, mimo wszystko zrobił ukłon w kierunku bractwa, bo jak był rok miłosierdzia, pozwolił, żeby tam korzystać z sakramentów. Można było się spowiadać, czy błogosławić małżeństwa i przedłużył to wszystko na czas nieokreślony, czyli cały czas jest taka możliwość. Więc jeśli ktoś jest tam na mszy świętej, czy idzie do spowiedzi, no wszystko właściwie można powiedzieć w porządku jest, czyli jest to część Kościoła katolickiego, to bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tylko ma nieuregulowany kanonicznie status do końca.
Czy podczas realizacji tego filmu mieli Państwo bezpośredni kontakt ze środowiskiem, czy środowiskami związanymi z bractwem świętego Piusa X lub jego krytykami? Tak, żeby przedstawić obie strony sporu.
Tak, jak najbardziej. Rozmawialiśmy z kapłanami właśnie, którzy są po jednej i po drugiej stronie. I jeśli chodzi o wiernych bractwa, to poznaliśmy ich naprawdę bardzo dużo, bo tych wywiadów jest mnóstwo, ponad 100. Nie wszystkie zmieściły się w jednym filmie, te wypowiedzi są krótkie, dlatego później w tej wersji już dłuższej, kilkuodcinkowej, będzie tego więcej, ale właściwie zjechaliśmy, można powiedzieć, całą Polskę, wybierając te ośrodki, gdzie jest największe skupisko wiernych bractwa. No, byliśmy też za granicą, w seminariach dwóch, w Econ, które jest kojarzone właśnie z arcybiskupem Lefebvrem najbardziej, to jest Szwajcaria, i w Niemczech, w Bawarii, Zeitzkofen. Tam jest dużo kleryków z Polski.
Księża rzeczywiście nam pomogli, ale też pytaliśmy i prosiliśmy o konsultację z episkopatu. To nie jest tak, że to jest lokowanie produktu, bractwo o bractwie i tylko bractwo. Byłoby nam zarzucone, że film jest taki stronniczy. Na ile to możliwe, staraliśmy się z różnych środowisk patrzeć na temat. Mamy tam ludzi, którzy nie mają wiedzy, mamy ludzi, którzy mają wiedzę, mamy hierarchów, którzy są za i mamy hierarchów, którzy są przeciw. Mamy rodziny, mamy scenki inscenizacyjne, to się fajnie ogląda. Te dwie godziny bardzo szybko przeleci. Staramy się, żeby to był bogaty dokument. Ludzie dzisiaj już do tych kin w Poznaniu i w Warszawie już wykupili bilety. Już myślę, że w jakiś sposób tuptają, żeby poznać tą historię, do której żadne media, tak na poważnie, jeśli o media filmowe czy nawet telewizyjne, nie podeszły przez 30 lat.
Film Arcybiskup Lefebvre. Dlaczego? Będzie można obejrzeć w kinie Rialto w środę 17 grudnia i dzień później, w czwartek o godzinie 18.30. Natomiast w niedzielę 21 grudnia o godzinie 12.30. czym jest demon zniechęcenia? O tym w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Cześć Boże, kochani. Każdy, kto kiedyś próbował biegać albo uprawiać inny sport wymagający wzmożonego wysiłku, jak chociażby moja ulubiona piłka nożna, zwłaszcza na początku zetknął się z takim zjawiskiem jak zadyszka. Zadyszka to naturalna reakcja naszego organizmu na bardzo intensywny wysiłek. Dostarczamy po prostu mniej tlenu niż jest potrzebne mięśniom do pracy. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z zadyszką jest oczywiście wypracowanie dobrej kondycji, ale zanim nam się to uda, to taka zadyszka, kiedy już nam się przytrafi, zmusza nas do tego, żeby trochę zmniejszyć obroty, zwolnić, świadomie zarządzać oddechem, pozwolić organizmowi uzupełnić trochę tlenu, żeby ruszyć dalej, kontynuować trening w swoim tempie. Pomijam oczywiście te wszystkie zdrowotne sytuacje, kiedy zadyszki mogą mieć jakieś źródło w chorobach płuc czy układu krążenia, wtedy trzeba iść do lekarza. I w życiu duchowym też jest możliwe coś takiego jak zadyszka, kiedy to intensywny wysiłek duchowy, na przykład większa ilość modlitwy, czy wstawanie na roraty o poranku, czy jakaś praca nad sobą. Te wszystkie rzeczy wymagają czasem więcej siły niż jesteśmy w stanie dać i brakuje nam tego duchowego tlenu. W starożytnej tradycji monastycznej mnisi mówili o czymś takim jak demon południa. Między innymi Ewagriusz z Pontu, jeden z najznamienitszych ojców w pustyni, mówił, że ten demon jest najgorszy. Że on objawia się właśnie przez zniechęcenie, spadek motywacji, nudę, takie poczucie, że teraz to trzeba się już poddać, bo już nie mam siły. I atakuje on w środku dnia, stąd jego nazwa, kiedy jest najgoręcej. A pamiętajmy, że mówimy o mnichach żyjących na pustyni egipskiej, więc ten upał dawał im się we znaki. Poza tym ten wysiłek i fizyczny, i duchowy, który dokonał się od rana, sprawia, że to zniechęcenie paraliżuje mnicha, uniemożliwia mu dalszą modlitwę i pracę. I aby pokonać demona południa, czy innymi słowy acedię, potrzebna jest wytrwałość i staranne wykonywanie swoich codziennych obowiązków, czy mówiąc językiem sportowym, weź głęboki wdech, napij się wody, popatrz, że cel już jest blisko i idź dalej. Wróć do codziennej rutyny, do tego, co sobie postanowiłeś. Mówię o tym oczywiście dlatego, ponieważ jesteśmy już kawałek za połową Adwentu. Do świąt zostało 11 dni i trzecia z czterech niedziel Adwentu, zwana Gaudete, radujcie się, jest nam dana trochę jako takie wytchnienie, a jednocześnie zachęta do tego, żeby dalej wytrwale oczekiwać Pana. Zwyczajny fioletowy kolor Adwentu zostaje przełamany bielą, która z jednej strony już nieśmiało kieruje nas ku bieli uroczystości Narodzenia Pańskiego, czyli że cel już blisko, ale z drugiej strony mamy jeszcze tę domieszkę fioletu, czyli że jeszcze trochę pracy przed nami, trochę wysiłku, trochę czuwania, tego oczekiwania. I otuchę i pomoc znajdujemy dzisiaj w Słowie Bożym. Święty Jakub zachęca nas w swoim liście: trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Tak jak rolnik wytrwale czeka na cenny plon ziemi. Można by pomyśleć, że łatwo tak mówić, gdy wszystko układa się po naszej myśli, kiedy mamy te siły duchowe, takie jakieś większe. Jednak kiedy piętrzą się trudności, wytrwanie staje się o wiele bardziej wymagające. Wtedy właśnie, kiedy atakuje ten demon zniechęcenia, w połowie drogi, a może i za połową. Dlatego jako drugą zachętę otrzymujemy postać Jana Chrzciciela. Dotychczas znakomicie wypełniał swoją misję głoszenia i bycia nowym Eliaszem i wskazał nawet Mesjasza. Trafił jednak do więzienia i choć znosił to cierpliwie, przyszedł taki moment, który bez wątpienia można nazwać kryzysem. Święty Jan posyła swoich uczniów z zapytaniem do Jezusa: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? O tym, że mamy do czynienia z kryzysem, świadczą wcześniejsze słowa Jana Chrzciciela, bo właściwie to pytanie zaprzecza temu, co on sam powiedział wcześniej, że to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to on powiedział: pośród was stoi ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A teraz popada w wątpliwości. Czy Jezus jest naprawdę tym, na którego czekał, tym, którego wskazał? Odpowiedź Jezusa nie pada wprost, ale dla świętego Jana powinna być całkowicie jednoznaczna. Spójrz, Janie, niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. To przecież wyraźne znaki tego, że Królestwo Boże nadeszło, że obiecany Mesjasz przyszedł i że Boże obietnice się wypełniają. Ale jest jeszcze to wymagające zdanie na koniec od Jezusa: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Czyli szczęśliwy jest ten człowiek, który wierzy Panu, który ufa Jemu. A człowiek, który wątpi, popada w niepokój, zniechęcenie, traci poczucie sensu, traci duchowe siły. Skoro nawet temu, o którym Pan Jezus powiedział, że jest największym spośród narodzonych z niewiast, przytrafiła się, w cudzysłowie, taka wpadka, to nie jest też dziwne, że i nam mogą zdarzać się takie chwile kryzysu, zwątpienia, czy zniechęcenia, czy braku siły. No i wracamy znowu do tej myśli świętego Jakuba. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana, nawet pomimo tych wszystkich trudności. A dla wszystkich, którzy osłabli, potrzebują jeszcze więcej otuchy, to mamy dzisiaj słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania, który mówi: pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by was zbawić. Pośród nas jest Zbawiciel świata, jest obecny w każdej mszy świętej, w każdym sakramencie i w każdej naszej modlitwie. Ten sam Baranek Boży, którego wskazał Jan Chrzciciel, ten sam Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który gładzi także moje grzechy. I to On dodaje tej siły, żeby iść dalej. Pomimo potknięć, zwątpień, kryzysów, jakby mówił: nie bój się, ja jestem z Tobą, nie zostawię Cię samego, ze mną dasz radę, bo ci, którzy zaufali Panu, odzyskują skrzydła jak orły i idą bez znużenia. Dobrego tygodnia, dobrego czasu oczekiwania na przyjście Pana z Bogiem.
I z tymi pokrzepiającymi słowami ojca Dawida, oby skutecznymi na wszelkiej maści zniechęcenia, zwłaszcza w perspektywie rychłego świętowania Bożego Narodzenia, zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Dziś za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.